Każdego dnia rano tysiące legwanów morskich opuszcza swoje nocne schronienie i gromadzi się na skalistych brzegach wyspy Galapagos. Stają blisko siebie i właściwie na pewien czas zamierają niemal bez ruchu. Legwany morskie jako gady są zwierzętami zmiennocieplnymi. To znaczy, że nie trzymają stałej temperatury ciała, ale pozwalają, żeby zewnętrzne okoliczności, zewnętrzna temperatura wpływała na to, jaka jest ich temperatura ciała. W nocy jest chłodniej, w związku z tym budzą się trochę wyziębione, ospałe i nieskore do szybkiego ruchu. Ale kiedy wschodzi słońce, promienie słońca ogrzewają i dlatego one tak stoją nieruchomo w dużej gromadzie, aby podnieść temperaturę swojego ciała, aby zyskać więcej energii. I kiedy tej energii już sporo nabiorą, są gotowe, żeby ruszyć do rzeczy, która zajmuje im znaczną część ich każdego dnia. Wskakują do morza, bo jako legwany morskie właśnie w morzu szukają pożywienia i przez około pół godziny nurkują i jedzą glony, które porastają dno oceanu w tamtych okolicach. Trwa to około pół godziny nie dlatego, że się męczą, czy nie dlatego, że zaczyna im brakować tlenu, ale dlatego, że wody Pacyfiku są dosyć zimne. W związku z tym ta energia, którą nagromadziły, trwając bez ruchu przez tą godzinę, czy może nawet dwie, bardzo szybko ich opuszcza i muszą znowu wyjść na brzeg i znowu zastygnąć niemalże bez ruchu, pozwalając, aby słońce znowu je ogrzało i kiedy będą już miały wystarczająco dużo energii, ruszają po raz kolejny do wody po to, aby żerować. Każdej niedzieli rano setki milionów chrześcijan na całym świecie opuszcza swoje nocne schronienia i gromadzi się w kościołach takich jak ten. Siadają blisko siebie i zdarza się, że niektórzy z nich znacznie ograniczają swoją aktywność, niemalże zamierają bez ruchu. Ale robimy to po to, żeby ogrzać się w Bożej obecności. Przychodzimy tutaj po to, żeby doświadczyć tego, co nazywamy spotkaniem z Bogiem. Doświadczyć Jego chwały, Jego obecności, wysłuchać Jego słowa, razem z innymi wierzącymi oddać Mu chwałę, bo to jest rzecz, która z kolei nam dodaje energii. I kiedy tak potrwamy godzinę albo dwie, wychodzimy stąd i wracamy do miejsc, gdzie my zdobywamy swój pokarm, gdzie my żerujemy. I wielu z nas wraca później w to samo miejsce, może nie po pół godzinie, ale po jakichś 7 dniach, po to, żeby znowu karmić się Bożą obecnością, żeby znowu nabrać energii i znowu być gotowym do zmierzenia się z życiem w tym świecie. Nie chodzi mi o to, żeby porównywać chrześcijan do gadów, wybaczcie. Ale myślę, że ten aspekt zmiennocieplności jest ciekawą rzeczą, która wiele pokazuje nam na temat tego, jak wygląda nasze życie. Nie wiem, czy tego doświadczyliście osobiście, ale często tak jest, że kiedy przychodzimy na nabożeństwo, kiedy Duch Boży działa, kiedy jesteśmy poruszeni, wychodzimy stąd naprawdę podbudowani i zdeterminowani, żeby iść za Bogiem przez cały najbliższy tydzień. Ale kiedy pojawia się ten chłód codzienności, różne wyzwania, to ta energia wydaje się w nas dosłownie spływać. I kiedy przychodzi następna niedziela, niemalże właśnie tak duchowo wyziębnięci wracamy tu po to, żeby znowu się ogrzać w blasku Bożej miłości, w blasku Bożej chwały. I często dosłownie tak mówimy o nabożeństwach, prawda? Że przechodzimy do kościoła, żeby podładować swoje duchowe akumulatory. Żeby nabrać siły, nabrać energii, nabrać determinacji na radzenie sobie z życiem w tym świecie, w jakim jesteśmy. Wiecie, wszystko, co tutaj się dzieje, całe nabożeństwo, to jest to, co nazywamy uwielbieniem. Uwielbienie Boga to nie tylko śpiew, to nie tylko modlitwy. To także słuchanie słowa, to także wieczerza pańska, to także nasza ofiarność, to także rozmowy jedni z drugimi. Wszystko, co tu robimy, wszystko, co powinniśmy tu robić, ma na celu oddawanie czci Bogu, uwielbienie Go. I dzisiaj, bo jest pierwsza niedziela miesiąca, jak pamiętacie może, ci z was, którzy przychodzą tu w miarę regularnie, pierwszą niedzielę miesiąca powracamy do dyscyplin duchowych, będziemy mówić właśnie o dyscyplinie duchowej, jaką jest uwielbianie Boga. Ten cykl dyscyplin duchowych towarzyszy nam cały rok. Zaczęliśmy go we wrześniu i takim zewnętrznym znakiem tego jest ten fartuch, który ubiera osoba mówiąca kazanie na ten temat. Nie chodzi o to, żeby dziwnie wyglądać, nie chodzi o to, żeby to było zabawne, ale przez ten fartuch chcemy pokazać pewną myśl, która nam towarzyszy wokół tych dyscyplin duchowych. że tak naprawdę to, co robimy, różne rzeczy, które robimy, mają na celu pomóc nam odzyskać duchowe zdrowie przed Bogiem. Dlatego nie patrzymy na to jako na zdobywanie jakichś duchowych mózgu, nie patrzymy na to jako na jakieś duchowe osiągnięcia, ale właśnie na stopniowy powrót do zdrowia, duchową rehabilitację. I kiedy kaznodzieja, czy kiedy ktoś mówiący świadectwo na temat dyscyplin duchowych ubiera ten fartuch, chodzi o to, żeby pokazać, że wszyscy jesteśmy częściowo zrehabilitowani. Kiedy już staniemy na nogi, możemy zacząć pomagać sobie nawzajem. Mottem, jakie nam towarzyszy, jest hasło, które pastor już dzisiaj wspominał. Nie możesz zrobić nic, by Bóg kochał cię bardziej. Nie możesz zrobić nic, by przestał cię kochać. Ale możesz zrobić wiele, by Jego miłość zobaczyć, doświadczyć i pokazać innym. I przy każdej dyscyplinie duchowej do tego zachęcamy siebie nawzajem. Aby bez względu na to, w jakim miejscu jesteś obecnie, w danym dyscyplinie, w praktykowaniu jej, żebyś postarał się uczynić kolejny krok. Jeżeli jesteś całkowicie rozłożony, to spróbuj się podnieść na tym łóżku. Jeżeli już siedzisz, spróbuj opuścić nogi na ziemię. Jeżeli już masz nogi na ziemi, spróbuj stać. Jeżeli stoisz, spróbuj czynić krok. Jeżeli zrobisz pierwszy, zrób kolejny. I może z czasem, krok po kroku, małymi kroczkami zaczniesz biegać. I powoli zbliżamy się już do końca tego cyklu. Dzisiaj mówimy o 8 z 10 dyscyplin duchowych, które omawiamy. I przez 2 kolejne miesiące dołączymy 2 kolejne, aż dojdziemy do tej zwieńczającej wszystko dyscypliny, jaką jest prowadzenie duchem. Ale dzisiaj i przez cały miesiąc kwiecień będziemy zastanawiać się nad uwielbieniem, w jaki sposób uwielbienie pomaga nam poznać Boga i czynić Go znanym. W jaki sposób oddawanie Bogu chwały, w jaki sposób trwanie w Jego obecności pozwala nam poznać Go lepiej i pokazywać Go innym ludziom. Wiecie, jeżeli chodzi o uwielbienie, problemem jest sama definicja. Na grupie domowej, na którą chodzę, też rozważamy te dyscypliny duchowe i kiedy mieliśmy spotkanie w środę, jedną z refleksji było to, że uwielbienie wydawało się takim prostym i znanym tematem, ale po 1,5-godzinnej dyskusji już nic nie było proste. Czym jest uwielbienie? Kiedy sięgniemy po biblijne słowa, które tłumaczone są jako oddawanie Bogu chwały, jako wielbienie Boga, jako oddawanie Mu czci, one się właściwie łączą w takie dwie wiązki. Pierwszą z nich jest coś, co jest aktem oddawania Bogu czci i chwały. Coś, co robimy. Biblia często mówi, że ludzie padali przed Bogiem na kolana, że kłaniali się przed Nim, że śpiewali Mu na chwałę, że oddawali Mu cześć. Różne rzeczy, które robimy po to, żeby oddać chwałę, oddać cześć obiektowi naszego uwielbienia. Ale są też inne słowa, które mówią nie tyle o jakiejś aktywności, ale raczej o pewnym wywyższeniu, to jest właściwe słowo, nadania pewnego szczególnego statusu obiektowi naszego uwielbienia. I jedne i drugie słowa znajdujemy w Piśmie Świętym i w Starym i Nowym Testamencie. I one tak naprawdę równolegle tłumaczą nam, czym jest uwielbienie. Uwielbienie to jest oddawanie czci, akt oddawania czci i chwały Bogu, a jednocześnie wywyższanie Go, stawianie Go ponad wszystkim, co jest w naszym życiu. Ale powiem wam szczerze, że uwielbienie jest tak naprawdę fabryką paradoksów. Niemalże każdą rzecz, którą możemy powiedzieć o uwielbieniu, niemal każdy werset, który na temat uwielbienia możemy znaleźć w Piśmie Świętym, jeżeli będziecie wystarczająco cierpliwi, znajdziecie albo jakąś sytuację, albo werset, który zdaje się sugerować coś wręcz przeciwnego. Pomyślcie o tym, jaką rolę odgrywamy my jako ludzie w uwielbieniu? Pierwszą myślą, i taka powinna wam przyjść do głowy, że bardzo ważną, kluczową. W niektórych katechizmach wręcz to są pierwsze słowa, że człowiek został stworzony po to, żeby chwalić Boga i rozkoszować się Jego obecnością. I kiedy czytamy Pismo Święte, takie teksty znajdujemy. Apostoł Piotr pisze do chrześcijan: wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Zostaliście zbawieni po to, żeby całym swoim życiem oddawać chwałę Bogu, żeby rozgłaszać cnoty tego, który was powołał. W księdze Izajasza Bóg mówi do Izraela, a pośrednio także do całej ludzkości: wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem, których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. Biblia mówi, że zostaliśmy stworzeni po to, żeby chwalić Boga. Że jako ukoronowanie Jego stworzenia, to my odgrywamy szczególną rolę w tym chórze uwielbienia, który wokół rozbrzmiewa. I największą rzeczą, najwspanialszą rzeczą w kontekście uwielbienia, jaka może się zdarzyć, to właśnie to wtedy, kiedy ludzie oddani Bogu głoszą Jego chwałę. Kiedy modlą się do Niego, kiedy śpiewają Mu na chwałę. Wtedy spełniamy cel, do jakiego jesteśmy stworzeni. Ale jeżeli myślicie, że ktokolwiek czeka, aż to zrobimy, to się bardzo mylicie. Bo tak naprawdę ten chór uwielbienia rozbrzmiewa bez względu na to, czy my się do niego przyłączymy, czy nie. Jako ludzie przyzwyczailiśmy się myśleć, że jeżeli my czegoś nie zrobimy, no to się to nie dzieje. Także przed Bogiem. Tymczasem, jeżeli chodzi o uwielbienie, tak naprawdę nawet gdyby nas nie było, Bóg cały czas byłby chwalony. Kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, witały Go tłumy i wiwatowały na Jego cześć, tak naprawdę oddając chwałę Bogu, uwielbiając Go. I faryzeuszom to się nie podobało. Więc jak czytamy w Ewangelii Łukasza, gdy zbliżał się do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła go rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A faryzeusze z tłumu mówili do niego: nauczycielu, zgrom uczniów swoich. A Jezus odpowiedział im: i wy myślicie, że to coś zmieni? Powiadam wam, jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Wiecie, co by się stało, gdyby nas tutaj dzisiaj nie było? Gdyby w żadnym kościele nie zebrali się chrześcijanie? Na tym świecie wcale nie byłoby cicho, jeżeli chodzi o chwałę Bożą. Ten cały świat, nie patrząc na nas, nie oglądając się na nas, dalej głosiłby chwałę Bożą tak, jakby nas w ogóle nie było. My mamy niesamowitą rzecz, niesamowitą rolę do spełnienia w oddawaniu Bogu chwały, ale nie myślcie, że Boża chwała zależy od nas. Tak naprawdę, kiedy czytamy Pismo Święte, widzimy, że całe stworzenie oddaje chwałę Bogu. Wszystkie zwierzęta na ziemi, na niebie i w powietrzu. Czytamy w Piśmie Świętym, że góry głoszą Bogu chwałę, że drzewa klaskają swoje dłonie, że całe stworzenie oddaje Bogu cześć. Kiedy czytamy w Księdze Objawienia, jak wygląda oddawanie czci Bogu, tam są miliony aniołów, które nieustannie śpiewają Bogu na chwałę. Istoty, które nawet trudno nam jest sobie wyobrazić, które głoszą, jak święty jest Bóg. I powiem wam, jak czyta się Księgę Objawienia, niewielu tam jest ludzi. Więc z jednej strony zostaliśmy stworzeni do tego, żeby oddawać Bogu chwałę. I nasza chwała ma wielkie znaczenie przed Bogiem, ale powiem wam, jeżeli my tego zaniedbamy, nikt za nami nie będzie płakał. Tak naprawdę jedynymi osobami, które tracą na tym, że nie uwielbiamy Boga, jesteśmy my sami. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze o straszliwych konsekwencjach zapomnienia oddawania chwały Bogu. Mówi: poznawszy Boga, bo wcześniej pisze o tym, że Boga można poznać patrząc na Jego stworzenie. Poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnęli w myślach swoich. Ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupimi. I później jest cały katalog różnych grzechów, różnych nieprawości, różnych wypaczeń, które są konsekwencją tego, że zamiast oddać chwałę Bogu, ludzie odwracają się od Boga i zaczynają czcić stworzenie zamiast Stwórcę. Kiedy my zapomnimy oddać chwałę Bogu, powiem wam, stworzenie nie będzie za nami płakać, ale my będziemy ponosić tego konsekwencje. Drugi paradoks. Jak myślicie, kto odnosi największe korzyści z uwielbienia Boga? Pierwsza myśl to jest taka, że Bóg oczywiście, prawda? Jeżeli my oddajemy komuś cześć, uwielbienie, no to właśnie On, jako obiekt naszego uwielbienia, najwięcej na tym korzysta. I powiem wam, Biblia mówi jednoznacznie, że tylko Bogu należy się uwielbienie. Że nie możemy uwielbiać, nie możemy oddawać tej czci nikomu ani niczemu innemu. Kiedy Jezus był kuszony przez szatana, jedną z pokus tak naprawdę było chwała, zagarnięcie chwały dla siebie samego. I szatan powiedział: wiesz co, zawrzyjmy taki sojusz, zawrzyjmy taki układ. Ty uwielbisz mnie, ja panuję nad tym światem, więc jeżeli oddasz mi chwałę, ja oddam ci cały ten świat i całą chwałę, która się z tym wiąże. Układ? Ale Jezus odpowiedział mu słowami Pisma Świętego: idź precz, szatanie. Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Jezus odpowiedział mu: idź precz, szatanie, bo tylko Bogu należy się cześć, uwielbienie i tylko Jego będziemy uwielbiać. Jako ludzie wierzący, jako ci, którzy chcą być wierni Bogu, nie możemy oddawać czci, uwielbienia komukolwiek innemu, jak tylko samemu Bogu. I kiedy popatrzymy na słowa, które Jezus cytował, rozmawiając czy dając odpór pokusie szatana, to zauważymy tam niesamowity sposób, w jaki Bóg samego siebie określa. Bóg mówi jeszcze do narodu izraelskiego przez Mojżesza: nie będziesz się kłaniał innemu Bogu, albowiem Pan, którego imię jest zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym. Bóg jest zazdrosny o nas. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Bóg jest potężny w swojej zazdrości i On nie będzie dzielił się swoją chwałą z nikim. Więc można powiedzieć, że cała chwała, wszystko, co możemy oddać Bogu, należy się Jemu. I powiem wam, że tak naprawdę to jest jedna z trudności, jaka spotyka nas, kiedy my przychodzimy do Kościoła. Dlatego, że w swoim ludzkim podejściu my bardzo często obracamy uwielbienie tak, jakby w nim chodziło o nas. Nie musicie podnosić ręki, ja podniosę, bo i tak tak jest. Ile razy pomyśleliście sobie, podobało mi się dzisiaj uwielbienie? Nie jest to na każdym nabożeństwie, no bo czasami nie każdy rodzaj muzyki lubimy, nie każde piosenki nam się podobają, nie zawsze jesteśmy poruszeni. Ale zapewniam was, albo jestem pewny, że zdarzyło się takie myśli także każdemu z was, że jakieś nabożeństwo spodobało wam się, mówiliście sobie, podobało mi się dzisiaj uwielbienie. Ale to w ogóle nie chodzi o was. Tu w ogóle nie chodzi o nas. To naprawdę nie ma najmniejszego znaczenia, czy komukolwiek to się podoba. Nie przychodzimy tutaj po to, żeby nam się coś podobało. Nie przychodzimy tutaj po to, żebyśmy my byli zadowoleni. Nie przychodzimy tutaj po to, żeby nasze oczekiwania były spełnione. Wszystko, co się tutaj dzieje, powinno mieć Boga za cel i oddanie Jemu chwały. I nawet jeżeli mi się nie podoba jakiś styl muzyki, nawet jeżeli ja wolałbym modlić się inaczej, nawet ja gdybym wolał, gdyby nabożeństwo przebiegało w inny sposób, to nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo to nie o mnie tutaj chodzi. Ale z drugiej strony rozumiem taką postawę i ona jest w pewnym sensie biblijna. Dlatego, że szczerze mówiąc, najwięcej na uwielbianiu Boga zyskujemy my sami. Pomyślcie o tym, czy my, nawet będąc w pełni zaangażowani w oddawanie Bogu chwały, możemy Bogu w jakikolwiek sposób tej chwały przydać? Czy Bóg jest bardziej uwielbiony dlatego, że my Mu śpiewamy? Czy Jego chwała jest większa dlatego, że my jako chrześcijańska społeczność zebraliśmy się dzisiaj, modliliśmy się do Niego, przyjmowaliśmy wieczerze i śpiewaliśmy Mu na chwałę? Czy jest jakiś licznik chwały, który powoli dobija do maksimum, dlatego że my tu jesteśmy? W żadnym wypadku. Cokolwiek zrobimy, Bóg i tak na tym więcej nie zyska. Przeciwnie, kiedy my spotykamy się z Bogiem, tak naprawdę to Jego chwała, chwała, którą On ma od wieczności, od początku, oddziaływuje na nas. W Księdze Izajasza jest niesamowity opis spotkania człowieka z Bożą chwałą. I powiem wam, kiedy Izajasz poznał Boga, zobaczył Boga w świątyni, zobaczył Boga na swoim tronie, a kraj Jego szaty wypełniał całą świątynię w Jerozolimie. Izajasz wcale nie pomyślał sobie, a teraz ja dołożę coś jeszcze od siebie. A dzięki mnie Bóg będzie jeszcze bardziej uwielbiony. Nie, zobaczył Boga i pomyślał sobie, biada mi. Zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, a moje oczy widziały Króla, Pana zastępów. Bóg w żaden sposób nie zyska więcej dzięki temu, że będziemy oddawać Mu chwałę. To my zyskujemy. I tak naprawdę to jest też biblijne. To my odnosimy największe korzyści z uwielbiania Boga. Jest wiele wersetów w psalmach i w wielu innych księgach Starego i Nowego Testamentu, które to potwierdzają. Psalmista pisze: o jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, by mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Bo On skryje mnie w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skalę. Kiedy my przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy do miejsca, które jest poświęcone Jemu, Bóg otacza nas swoją ochroną. Izajasz pisze: ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. I wiele innych wersetów. Psalmista jeden po drugim mówią o tym, jak wielkiej radości doświadczają, uwielbiając Boga. Autorzy Księg Nowego Testamentu mówią, jak zmienia się ludzkie życie, kiedy my doświadczamy Bożej obecności. Bogu nie przydamy chwały naszym uwielbieniem, ale kiedy zmierzymy się, kiedy spotkamy się z Bożą chwałą, powiem wam, nasze życie zostanie zmienione. Trzeci paradoks. Jak myślicie, jaka jest Boża rola w uwielbieniu? Bóg jako obiekt uwielbienia właściwie nie musi nic robić, prawda? Wystarczy, że zasiada na swoim tronie i pozwala, żeby całe stworzenie, wszyscy aniołowie, istoty w niebie i na ziemi, śpiewały Mu na chwałę i abyśmy my przyłączyli się do tego chóru. I taki obraz mamy na przykład w Księdze Objawienia w 4 i 5 rozdziale. Ale jeżeli myślicie, że Bóg tylko bezczynnie przyjmuje uwielbienie, to też nie jest postawa biblijna. Szczególnie w Ewangelii Jana jest fascynujący obraz, w którym to Bóg sam zaangażowany jest w uwielbianie. I to jest akurat ten drugi rodzaj uwielbiania. Jak pamiętacie, mówiłem o tym, że uwielbianie to może być aktywny akt oddawania czci albo wywyższanie, nadawanie czemuś szczególnej pozycji. I Jezus w wielu miejscach mówi o tym, że Ojciec, Bóg, Stwórca oddaje cześć i uwielbia Jego. Nadeszła godzina, żeby został uwielbiony Syn Człowieczy. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba i uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Bóg uwielbia, Bóg oddaje cześć samemu sobie. Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Bóg uwielbia Jezusa. Jezus podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. W innym miejscu czytamy o tym, że Duch Święty zostaje posłany po to, żeby uwielbić Jezusa, żeby oddać chwałę Bogu. Każda z osób Trójcy jest zaangażowana w oddawanie chwały Bogu w Trójcy. Wiecie, nawet gdyby nas nie było, nawet gdyby nie było całego stworzenia, i tak rozbrzmiewałoby chwała i uwielbienie dla Boga. Dlatego, że Bóg jest aktywnie zaangażowany w uwielbienie. Można sobie pomyśleć, no tak, no ale to jest taka boska sprawa, w którą my i tak nie mamy wglądu. Ale jeżeli byście przeczytali list do Rzymian, list, który napisał apostoł Paweł, to tam jest zaskakująca nowina. Bo apostoł Paweł pisze, że Bóg jest zaangażowany także w uwielbienie nas. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobnymi do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych ich powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I tu nie chodzi o to, że Bóg pada przed nami na kolana i oddaje nam jakąś cześć, ale On wywyższa nas, On podnosi nas ponad resztę stworzenia, jako tych, którzy poszli za Jego Synem, za Zbawicielem świata. Bóg dba o to, żeby i nam została oddana chwała. I to jest obraz Bożego uwielbienia. Bóg nie jest biernym odbiorcą, ale jest aktywnie zaangażowany w to, żeby Jego cele, Jego słowo, Jego plan został zrealizowany. I abyśmy któregoś dnia stali się podobni do Chrystusa w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstaniu i w Jego wywyższeniu. Kolejny paradoks. Czy uwielbienie jest czymś aktywnym, czy czymś biernym? Zdecydowanie jest czymś aktywnym. Otwórzcie psalmy i zobaczcie, ile rzeczy można robić w ramach uwielbienia. Śpiewajcie Panu pieśń nową, na chwałę Jego w zgromadzeniu wiernych. Niech weseli się Izrael ze Stwórcy swego. Dzieci z Syjonu niech się radują z Króla swego. Niech w pląsach chwalą imię Jego. Niech grają Mu na bębnie i na cytrze, bo Panu podoba sobie lud swój, pokornych ozdabia zbawieniem. Niech się radują z chwały, wesoło śpiewają na swym posłaniu. Niech w ich ustach będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny w ich ręku. I powiem wam, że ten miecz obosieczny to wcale nie chodzi o Pismo Święte. Zaskakująca rzecz, ale Boga można uwielbiać nawet z bronią w ręku. Przynajmniej tak było w Starym Testamencie. Uwielbienie Boga jest rzeczą bardzo aktywną. Jest rzeczą, którą się angażujemy tak naprawdę całymi sobą. Swoimi czynami, swoimi myślami, swoimi emocjami. Ale uwielbienie Boga może być też czymś bardzo biernym. W innym psalmie są dla mnie niesamowite słowa. Psalmista pisze, i to jest właściwie cały psalm. Panie, nie wywyższa się serce moje i nie wynoszą się oczy moje. Ani nie chodzi mi o rzeczy zbyt wielkie i zbyt cudowne dla mnie. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem moją duszę. Jak dzieci odstawione od piersi u swojej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Trwaj przed Panem, nawet nie robiąc nic. I to też jest uwielbienie. Powiem wam, że kiedy jeszcze byłem w grupie młodzieżowej, później także w seminarium, jedną z rzeczy, która mi dawała naprawdę wiele, była tak naprawdę bezczynność w czasie uwielbienia. Czasami, kiedy byłem zmęczony, czasami, kiedy byłem zniechęcony i kiedy jako grupa młodzieżowa spotykaliśmy się i zaczynaliśmy śpiewać do Boga, albo później w seminarium było 300 młodych osób, które zaczynały śpiewać, powiem wam, to naprawdę dobrze brzmiało. Ja siadałem i chowałem twarz w ramionach, znaczy w ramionach, w dłoniach i po prostu słuchałem tego. Nawet się nie modliłem. Po prostu trwałem w samej obecności Bożej chwały. I jeżeli kiedyś tego doświadczyliście, to wiecie, o czym mówię. Niewiele jest rzeczy dającej takie wytchnienie, taki odpoczynek, taką regenerację, jak właśnie coś takiego. Więc jeżeli jesteś zmęczony, jeżeli jesteś zniechęcony, jeżeli nie wiesz, co zrobić z sobą i ze swoim życiem i przychodzisz do jakiegoś miejsca i myślisz sobie, ja nie mam już siły, żeby teraz śpiewać, modlić się, nie przejmuj się tym. Usiądź, schowaj twarz w dłoniach, zamknij oczy i po prostu trwaj. Twoje uciszenie przed Bogiem, twoje zdanie się nad Niego też jest aktem uwielbienia. Kolejny paradoks. Jak myślicie, kto jest źródłem uwielbienia? Od kogo uwielbienie się zaczyna? Biblia na pewno mówi, że my mamy być aktywną stroną w uwielbieniu, że my mamy to uwielbienie inicjować. I znowu psalmy mówią, przyjdźcie, pójdźcie radośnie, śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne, skalę zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem, wykrzykujcie Mu radośnie w pieniach. Wstańcie z ławek i zróbcie coś, aby oddać chwałę Bogu. Zostawcie rzeczy, którymi się na co dzień zajmujecie i uwielbijcie Boga. Niech to będzie waszą aktywnością, niech to będzie waszą inicjatywą. Zróbcie coś, aby Bóg został uwielbiony. Widzicie, do Hebrajczyków autor listu pisze, przez Jezusa więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. My jesteśmy zachęcani, my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby inicjować, żeby zaczynać, żeby trwać w uwielbieniu Boga, kiedy to tylko możliwe, nieustannie. Ale drugą stroną tej prawdy jest to, że tak w rzeczywistości uwielbienie nie zaczyna się od nas, albo nie tylko od nas, ale zaczyna się od Boga, od samego Boga. Kiedy Jezus spotkał się z Samarytanką przy studni, to jest 4 rozdział Ewangelii Jana, może pamiętacie tę historię, zaczęli rozmawiać i kiedy Jezus zaczął tak mocno dotykać osobistych spraw jej w życiu, ona próbowała zmienić temat i zaczęła mówić o religii. Zaczęła dyskutować o tym, gdzie należy oddawać Bogu chwałę. Na świętej górze Izraelitów, w Jerozolimie, na górze Synaj, gdzie stała świątynia, czy może na górze Gerazim, gdzie Samarytanie próbowali postawić swoją świątynię i oddawać chwałę niby temu samemu Bogu, ale w zupełnie inny sposób. To była kontrowersja, którą w tamtych czasach nie dało się rozwiązać, bo każdy trwał przy swoim. A Jezus mówi, ale to nie tak. Prawdziwi czciciele już teraz i w przyszłości będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni oddawać Mu ją w duchu i w prawdzie. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? O jakiego ducha tutaj chodzi? Gdybyśmy mieli napisane duże litery, to na pewno byśmy wiedzieli, że chodzi o Ducha Bożego. Ale powiem wam, w oryginale Pisma Świętego nie było małych ani dużych liter. Więc tak naprawdę, kiedy jest tutaj mowa o Duchu, to my sami musimy decydować, interpretując Pismo Święte, czy jest mowa o Ducha Bożego, czy o naszego. Ale tak naprawdę, skąd my mamy swojego Ducha, jak nie od Boga? Człowiek otrzymał Ducha od Boga. Więc bez względu na to, czy jest to inspiracja bezpośrednio od Ducha Świętego, czy Ducha, którego Bóg nam dał, tak naprawdę oddawanie Bogu czci w duchu, to znaczy oddawanie Bogu czci uwielbienia, które On sam zapoczątkował. A wprawdzie tu nie chodzi tylko o poprawność teologiczną, nie chodzi tylko o wyznawanie właściwych doktryn. Izraelici w ogóle inaczej myśleli, niż myśleli Grecy i my, którzy tych Greków wielką spuściznę mamy. Prawda to nie chodziła o poprawność myślenia. Prawda było prawdziwe, wierne, sprawiedliwe życie. Więc oddawanie czci w duchu i w prawdzie, szczególnie w kontekście tej kontrowersji, gdzie należy oddawać Bogu cześć, Jezus mówi, nie chodzi o miejsce, nie chodzi o rytuały, nie chodzi o to, ile ofiar i gdzie należy składać, ale o to, żeby to było uwielbienie, które bierze się z Boga, z wnętrza i które wyraża się w życiu sprawiedliwym i świętym. I tutaj automatycznie przychodzą mi do głowy, nie wiem jak wam, słowa, które Jezus powiedział w innym miejscu Ewangelii Jana, jakiś czas później. Kto wierzy we mnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Kto wierzy w Jezusa, z jego wnętrza będą się wylewać rzeki wody żywej. Będzie się wylewać coś, co niesie życie wszystkim dookoła i jemu samemu. Kto wierzy w Jezusa, stanie się źródłem ożywiającym dla wszystkich, którzy na Niego patrzą. Patrzymy na te słowa i myślimy sobie pewnie, oj, chciałbym czegoś takiego sam doświadczyć. Bo czasami jak patrzę na swoje życie, to jest pusto, sucho i martwo. Słowa, które Jezus wypowiedział jako obietnicę do każdego z nas. Jeśli kto pragnie, jeżeli w twoim życiu jest pusto, sucho i martwo, niech przyjdzie do mnie i pije, bo kto wierzy we mnie, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. W tym jednym fragmencie Jezus łączy te rzeczy. Niesamowite rzeczy, które dzieją się w naszym wnętrzu. Życie, które się wręcz z nas wylewa. Duch Święty, którego On nam daje i uwielbienie, wywyższenie, chwała, którą On ma otrzymać. I tak naprawdę te rzeczy dalej są z sobą powiązane. Tam, gdzie Bóg jest obecny w swoim duchu, tam, gdzie jest uwielbiony Jezus, tam zmienione jest ludzkie życie. Jezus mówi, po to przyjdzie Duch Święty. Duch On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie od samego siebie mówić będzie. Skierował te słowa do uczniów, kiedy obiecywał im nadejście innego Pocieszyciela po swoim odejściu. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Gdy przyjdzie Duch Święty, którego ja wam daję, On wprowadzi was we wszelką prawdę. On nauczy was żyć i On mnie uwielbi. I tak naprawdę uwielbienie, które my wznosimy do Boga, to szczere, prawdziwe, podobające się Bogu, jest niczym innym, jak pozwalanie Bogu, żeby czynił swoje dzieło w nas. Jasne, że my musimy mieć w tym inicjatywę, ale powiem, że my tak naprawdę my tylko odpowiadamy na Boże zaproszenie. Nie potrafilibyśmy sami z siebie oddać chwały Bogu. Jeżeli nie wiesz, jak chwalić Boga, nie przejmuj się. Większość z nas nie ma o tym pojęcia. Ale kiedy pozwalamy Duchowi Świętemu, żeby On wykonywał swoje dzieło, nagle okazuje się, że możemy, że potrafimy. Jeżeli chodzi o definicję uwielbienia, ja zacząłem sobie upraszczać ją do takich kilku słów, że uwielbienie to jest po prostu manifestowanie prawdy o Bogu. A może nawet bardziej pozwalanie Duchowi Świętemu, żeby manifestował prawdę o Bogu przez nas. I to się odbywa naprawdę na wiele różnych sposobów. To się będzie odbywało przez nasze pieśni, przez nasze modlitwy. To się odbywało przez studiowanie Słowa Bożego, nawet przez mówienie, wsłuchanie kazań. Przez to, jak traktujemy siebie nawzajem, przez naszą szczodrość dla innych, przez pomaganie sobie, przez zwiastowanie Ewangelii, przez myślenie o Bogu, przez trwanie przed Nim, przez wszystko, co robimy, inspirowani przez Ducha Świętego i dla Boga, to wszystko jest uwielbieniem Boga. To wszystko jest manifestowaniem prawdy o tym, jakim On jest i co On uczynił. Więc jeżeli chcecie zastanowić się, jeżeli chcecie praktykować uwielbienie, to tak naprawdę myślcie o tych kategoriach. W jaki sposób to, co robię, może objawić mi i innym prawdę o Bogu. Jeżeli w jakikolwiek sposób będziesz tę prawdę o Bogu objawiał, będziesz Go uwielbiał. Co to wszystko ma wspólnego z tym początkiem, z tym mówieniem o zwierzętach zmiennocieplnych? Wiecie, naprawdę myślę, że my czasami podchodzimy do naszego uwielbiania Boga, jakby to było coś zależne od zewnętrznych okoliczności. Że musimy znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim kościele, który pobudzi nas do uwielbienia. Że musimy jakoś przetrwać ten czas od niedzieli do niedzieli, albo od niedzieli do wtorku, do środy, do czwartku, jeżeli chodzi się na grupę domową, czy jakikolwiek inny sposób spotykacie się z wierzącymi. I kiedy już znajdziemy się w tym miejscu, to możemy się dosłownie tak rozłożyć i pozwolić, żeby Boża obecność ogrzała nas. Żeby Bóg znowu napełnił nas energią, żeby znowu nas zachęcił, żebyśmy znowu mieli entuzjazm do tego, żeby czytać Jego Słowo, modlić się i żeby żyć według Jego praw. Wielu z nas myśli o Kościele jako właśnie o pewnego rodzaju rehabilitacji, na którą przychodzimy co jakiś czas. Swoistym sanatorium, które ma podbudować nam siłę. Ale jeżeli tylko tak myślimy, to jesteśmy chrześcijanami zmiennocieplnymi. Którzy pozwalają na to, żeby to zewnętrzne okoliczności decydowały o tym, czy będziemy mieli energię, czy nie. Czy będzie nam ciepło, czy nie. I powiem wam, szczególnie jako chrześcijanie, nie powinniśmy się na to godzić. Bo kiedy Jezus dał nam Ducha Świętego, tą obietnicę, którą cytowałem, ten Duch Święty został już zesłany. Wiecie, w jaki sposób On się manifestował? Jako ogień. Jako ogień, który nie spalał, ale który napełnił ich wielką energią. Tak wielką, że zaczynali mówić innymi językami, których nie rozumieli. Tak, że nikt nie mógł ich już powstrzymać. Apostoł Paweł, pisząc później do Rzymian, pisze: płomienni duchem Panu służcie, w gorliwości nie ustawając. Duch Święty objawia się jako języki ognia. Paweł pisze o tym, że mamy płonąć duchem. Pisze do Tymoteusza: roznieć na nowo dar łaski, dar ducha, którego otrzymałeś. Duch Święty jest przedstawiany właśnie jako energia, jako obraz, jako ciepła, które nas rozgrzewa, które sprawia, że nie musimy być zależni od temperatury na zewnątrz. Jeżeli masz w sobie ducha, nie musisz być chrześcijaninem zmiennocieplnym. Jeżeli masz w sobie ducha, a każdy, kto należy do Chrystusa, ma w sobie Jego ducha, nie musisz poddawać się zewnętrznym okolicznościom i czekać, aż będzie znowu jakieś wspaniałe nabożeństwo, które cię zainspiruje do oddawania chwały Bogu. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby podnieść temperaturę swojego ciała, swojego duchowego życia, masz już w sobie. Duch Święty, który wie, jak oddać chwałę Ojcu i Synowi, jest w tobie. Dlatego ja lubię myśleć o uwielbieniu jako o pewnym kocu. Na początku było przypomnienie z biologii, to teraz z fizyki. Wiecie, co robi koc? Koc nie grzeje. Koc izoluje. Jeżeli macie zepsutą lodówkę i chcecie nie dopuścić do tego, żeby rzeczy się zbyt szybko roztopiły, to przykryjcie je kocem. Wbrew może powszechnemu mniemaniu, rzeczy zlodowaciałe, pokryte kocem, wcale nie będą rozmrażały się szybciej, ale wolniej. Bo rolą koca nie jest grzać, chyba że to jest koc elektryczny, o takiej nie mówimy, nie jest grzać, ale izolować. I ja myślę, że uwielbienie, wszystko to, co my robimy dla Boga, wszystko to, co my angażujemy z siebie, tak naprawdę pozwala nam jedynie zachować to ciepło, tą energię, którą Bóg już nam dał. Nie potrzebujesz więcej. Nie potrzebujesz szukać kolejnego kościoła, kolejnej konferencji, kolejnych doświadczeń z Bogiem, bo ci się zrobiło zimno. Ale zrób coś, aby ten ogień, który już masz w sobie, Ducha Bożego, który On ci dał, żeby go nie tracić, żeby go nie zasmucać. I tak naprawdę, kiedy ja myślę o uwielbieniu, to myślę o tym, że to są dosłownie rzeczy, którymi my się okrywamy. Będę dziwnie wyglądał, najpierw w fartuchu, później w kocu, ale... Okrywamy się po to, żeby to ciepło, tą energię, którą Bóg już nam dał, zachować jak najdłużej. Bez względu na to, co nas spotka. Bez względu na to, jaka przyjdzie noc, jaki przyjdzie poranek. Czy będzie taka długa zima jak ta w naszym życiu duchowym, czy może jeszcze dłuższa. Bóg już dał ci wszystko, czego potrzebujesz, żeby doświadczyć Jego chwały, Jego obecności. A wszystko, co my możemy zrobić, tak naprawdę są małe sposoby, aby Jego chwałę, to doświadczenie Jego chwały zatrzymać. Może nie tylko zatrzymać, ale też podzielić się z innymi. Więc kiedy mówimy o duchowej dyscyplinie uwielbienia, kiedy będziemy o tym mówić na różne sposoby jeszcze w tym miesiącu, to myśl o tym w ten sposób. To nie jest coś, co zmieni to, co Bóg daje, ale to pozwoli wam zachować ten dar, który każdy z nas otrzymał. Bóg już dał ci wszystko, czego potrzebujesz, żeby uwielbić Boga i doświadczyć wszystkich błogosławień, które płyną z uwielbienia. A wszystkim, co ty musisz robić, to zadbać o to, żeby tego nie tracić.